Okej, okay, więc większość była tam może z 10 osób, tak? Przypomnę takie słowo, które z Midraszu czytałem tydzień temu. Ono mówi tak, jeśli nie ma maluczkich, nie ma też uczniów. Jeśli nie ma uczniów, nie ma też mędrców. Jeżeli nie ma mędrców, to nie ma i starszych. Jeśli nie ma starszych, to nie ma proroków. Jeśli nie ma proroków, to nie ma nikogo oddzielonego dla świętego i wtedy chwała Pana nie ma na kim spocząć. I mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże jest budowane przez uczniostwo, przez wzrost i rozwój. Mówiliśmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo. To mam taki dodatkowy cytat z Dana Grubera, mój ulubiony. Czym jest to, co nazywa się chrześcijaństwem? Biblia milczy na ten temat. Zamiast tego mówi nam o czymś innym. Faktycznie w Biblii ani razu nie występuje słowo chrześcijaństwo. Intencją Bożą nigdy nie było ustanawianie jakiejkolwiek religii. Religia nie jest Bożym pomysłem i ustanowienie jej nie było Bożym pomysłem. Religię stworzyli ludzie, mimo że Bóg mógł się spodziewać i pewnie wiedział, że ludzie skręcą w tą stronę, to jednak to Bożą intencją nie było. Słowo chrześcijaństwo nie występuje w Biblii. Chrześcijanin występuje tylko 3 razy. Może tutaj wam pokażę, tak, ten kontrast. Słowo chrześcijanin, mówiliśmy, że to jest, można to przeczytać jako mesjanin. Wyjaśnienie było na wykładzie. Natomiast słowo uczeń, naśladowca Pana, występuje 260 razy w Nowym Testamencie. A to słowo chrześcijanin było używane przez ludzi z zewnątrz, którzy tak nazywali uczniów pańskich. I to była forma też pewnej takiej łatki, tak. Dzisiaj może by nas mówili na nas kociarze, tak. Więc my byśmy tak się nie chcieli nazywać. Chrześcijanie też o sobie tak nie mówili. Dopiero apostoł Piotr wiele, wiele, wiele lat później używa tego słowa, ale mówi, żeby nie przyjmować tego jako hańbę. Więc prawdopodobnie oni uważali, że ta nazwa jest haniebna jednak. Tylko żeby cierpieć sprawiedliwie, jeżeli już się taką naklejkę nosi. Więc nie ma chrześcijaństwa. Mówiliśmy o tym też tydzień temu, że bardzo często nasza tożsamość jest budowana w taki sposób, że jesteśmy częścią jakiegoś grona. I ludzie nas pytają, a kto ty jesteś, co ty wierzysz? I my umieszczamy się w takim pudełeczku i mówimy, no kto my jesteśmy, tak? No my jesteśmy dziesiątkowcy, tacy może bardziej trochę charyzmatyczni. Wiesz, jak oglądasz takie chóry w telewizji, takich baptystów, widziałeś takich, to wiesz, pastor Marzone. A czarni tacy, no ale biali też. Wiesz, i tak po prostu, i my często myślimy, że nasze życie z Bogiem to jakby zaczyna się i kończy, i mówiliśmy bardzo dużo o takim naszym myśleniu inicjacyjnym też, że nasze życie z Bogiem, ono zaczyna się od tego, od przejścia pewnych progów, od zaliczania pewnych progów. I to nam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w tym momencie tracimy całą treść. I teraz czytamy na przykład taki fragment w Dziejach Apostolskich, tydzień temu już go nie zdążyliśmy przeczytać. On mówił, to jest 6 rozdział Dziejów Apostolskich, mówi, a Słowo Boże rosło, a poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Wiecie, i to słowo uczniów w tym kontekście, pomnażania się liczby uczniów, to jest słowo, które dominuje w określeniu tych, którzy uwierzyli w Mesjasza, którzy poszli za Panem. Także wiecie, ile razy usłyszycie słowo chrześcijanin, to przypomnijcie sobie, co mówiłem, że to była obelga, jest tylko 3 razy występuje w Nowym Testamencie to słowo. Słowo chrześcijaństwo nie występuje ani razu w Biblii. Nie ma czegoś takiego. Natomiast są uczniowie Pana, jest droga Pańska i chciałbym dzisiaj, żebyśmy ten temat troszeczkę kontynuowali. Więc dzisiaj chciałem zadać wam pytanie, żebyśmy sobie wspólnie tak odpowiedzieli na to i może też dlatego tutaj siedzę, żebyśmy mogli, wiecie, bo jak głoszę i tam skaczę, to po prostu ja zapominam, że ktoś jest w ogóle na sali i się wgłaszam w moją własną szczęśliwość. Im coś lepiej powiem, tym jeszcze większego spida dostaję. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy to wspólnie razem troszeczkę tak tworzyli. I chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie odpowiedzieli w takim razie, jeżeli nie ma chrześcijaństwa, jeżeli określenie się w takim pudełku jako ja jestem wierzący, są wierzący i niewierzący, mamy różne takie określenia, to byśmy spróbowali po prostu naszą tożsamość zbudować teraz na tym, co jest przed nami do wykonania. Jeżeli jesteśmy naprawdę uczniami Pana, to co powinno się pojawić w naszym życiu, jakie elementy. Więc zadaję pytanie i proszę, możemy już teraz zacząć sobie odpowiadać na to pytanie. Jak być lepszym uczniem Pana lub jak w ogóle nim być? To nie było pytanie retoryczne. To jest...
Słuchać i wykonywać.
Słuchać i wykonywać.
Naśladować.
Kogo słuchać?
Jezusa.
Nauczyciela.
Jezusa, nauczyciela.
Trzeba znać w ogóle
Pana. Trzeba znać Pana. Okej, okay, no jak się nie zna nauczyciela, to ciężko go słuchać.
Przychodzić na lekcje.
Bardzo dobrze, dobry kierunek. Słucham?
Bliską relację.
Mieć bliską relację. Co to jest mieć bliską relację z Jezusem w ogóle? Co jest takie?
Jeść obiady.
Jeść obiady, tak? Z Jezusem, okej.
Okay.
Litwa. Tutaj mamy takie audytorium kinowe. To jest trochę tak czasami... Czy ktoś z was ma może bliską relację z Clooneyem? Albo, nie wiem, z Robertem De Niro może ktoś ma jakąś bliską relację? A wiecie, znamy go z pozycji bardzo podobnych miejsc, jak to tutaj. Wyświetla on się na ekranie i my jego obserwujemy w różnych rolach i różnych filmach. Teraz właśnie Adam mnie trochę zaintrygował, mówiąc to, że trzeba mieć z nim dobrą relację, bliską relację, nie? No bo teraz my tu jesteśmy, a jego tu nie ma, prawda?
Jak to nie ma?
No ja go nie widzę. Ja nim nie jestem. Od razu wyjaśnię. Poza tym nie jest to bliska relacja, bo siedzimy jakieś 10 metrów do 20 od siebie. No to jak to jest mieć z nim dobrą relację? Jeść obiad. Zbyszek to dobry kierunek zapodał, ale co to jest zjeść obiad z Jezusem? Ja w życiu nie jadłem z nim.
Nie wieczerzałem?
Nie właśnie. Nie wiem nawet, co lubi. Nie wiem, co bym mu zamówił. Jakbym siedział z nim w restauracji, by powiedział, a zamów to, co lubię.
Baraninę.
Renia coś?
Spędzać z nim czas.
Jak można spędzać z Jezusem czas?
Czytając słowo.
Boże. Super.
Jego słowo,
tak? Dobrze, a kto ma jakąś bliską relację w swoim życiu z kimś? Żona ci prędzej podnoszą ręce. jak to się stało? Ci, którzy nie mają męża, żony mogą pomyśleć o swojej mamie lub tacie, nie wiem, lub rodzeństwie, tak? No to powiedzcie, jak to się stało, że ta relacja jest bliska? Co się tam wydarzyło takiego? Niektórzy tak. Zrozumieli, jak to się stało?
Zaufanie wzajemne,
o dzięki. Pomogłeś nam wybrnąć, tak właśnie tak. Odejść od meritum. No to jak wzrastało to zaufanie, Adam, twoje do Renaty?
Powolutku, tak.
Powolutku. Nie było szybko.
Cały czas rośnie.
Widzicie, no. Zaufanie nie rosło szybko. No dobre. A dlaczego ono nie rosło szybko? W końcu przecież wielka miłość powinna być od razu wielkie zaufanie, prawda? Tak się wydaje.
To tak nie działa.
To tak nie działa. Przynajmniej w twoim Irenii.
Tak.
No a jak tam... To fajny temat jest, żeby to zaufanie rosło. Jak wy myślicie? Jak tam u was rosło to zaufanie? Czy od razu... Czy już tylko spada od dnia ślubu?
U mnie tak samo jak u Adama.
U ciebie jak u Adama. Dobrze, okej.
Okay, to...
Słucham?
Nagrywany.
No to powiedz coś, tak.
Ja?
Tak po spotkaniu to tak nawijasz, a tak. No.
Nie, jeżeli chodzi, tak mi się wydaje, o relacje, to trzeba planować te spotkania, bo trzeba mieć czas na kogoś, tak? Ale ten czas musi być gdzieś zaplanowany.
Okej, czyli czas musi być, dla tych, co nie usłyszeli, może czas musi być zaplanowany, trzeba te rzeczy planować. Czy wy co z Kamilem coś planujecie czasami?
Zdarza
się, tak? Wieczorem spotykacie, ale w czyim domu? W jego domu czy w twoim domu?
Wynajętym.
W waszym, a macie wspólne. O, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, żeby zbliżyć się do siebie, to warto jest mieć wspólne mieszkanie. To pomaga, czyli przebywać we wspólnym miejscu, nie w twoim i moim, tak? W tak zwanym chrześcijaństwie, o którym Biblia milczy, gdzie się spotykają ludzie z Bogiem?
No,
w jego... W kościele, czyli w Bożym domu, tak? I czasami w Adwent przynoszą takie świece adwentowe, takie lampiony. Nie wiem, czy chodziliście na msze takie poranne i później tam się je zapalało. Nie, wy nie, ja tak. I później ksiądz mówił, i teraz, żeby każdy to światło doniósł do domu, bo Pan Jezus chce też mieszkać w twoim domu, tak? Tak sobie wyobrażam taką randkę po prostu Kamila z... Dorotą i oni po prostu się spotykają i tak przekazują sobie zdjęcia i tak mówią teraz, idź do domu i patrz na to zdjęcie, żebym była razem z tobą, żebym mogła być z tobą w twoim domu i tam wiesz, postaw ją na stoliku.
Na fejsie się wymieniamy informacjami.
Na fejsie, tak? A, nawet się nie trzeba spotykać. A, no teraz to szybciej, te bliskie relacje są. Wiecie, ja mam też przyjaciół, z którymi się spotykam na... Akurat mam takich bliższych, z którymi się ostatnio od jakiegoś czasu spotykam na Viberze. Polecam takie narzędzie. Mamy taką grupę. I zauważyłem, że po prostu, że jak się spotykamy, to nie mamy za wiele do powiedzenia i musimy relacje zaszło od nowa budować. Mimo, że każdego dnia wymieniamy około kilkudziesięciu informacji grupowych, tak ze sobą wzajemnie, co robimy, co jemy, co się dzieje, co nas zdenerwowało, co nas zachwyciło. Fotki sobie przesyłamy w takiej grupie około 10 facetów. Ale później, jak się zauważyłem, spotykamy, to na początku trzeba tak siedzimy i tak się patrzymy, jakby to były zupełnie inne osoby niż te, z którymi każdego dnia od rana do nocy...
Ale to właśnie dlatego, bo wszystkie informacje są wymienione wcześniej.
A ja właśnie myślę, że nie dlatego, że informacje, bo informacja jest tylko jednym z elementów budowania relacji. W informacji nie widać miny, tak? Na przykład jeden brat wczoraj napisał na Viberze, bo jeden z tych moich przyjaciół kupował żelazko, więc rano napisał: dzisiaj wyzwanie, muszę kupić żelazko. Ja mu napisałem: w szabat żelazko kupować? Nie? A inny napisał: przestańcie o tych żelazkach, może byśmy o czymś wzniosłym powiedzieli. Nie? I tak w końcu się to przerodziło w takie przypiekanie sobie. Co wolno, czego nie wolno, co jest dobre. Ale powiem wam, ja wiem, bo się już parę razy spotkaliśmy później na żywca i później tak siadamy i jakby po prostu powinno być, że już jesteśmy blisko, ale jednak nie wiemy i nie wiemy, czy o tym żelazku to było złośliwe, czy to było żartobliwe. Co autor miał na myśli, tak? Więc wiecie, poza tym suchą informacją trzeba widzieć twarz. Tak? Przez Skype'a, nie? Dobrze. Dobry kierunek. Słuchajcie, jak myślę, jakbyśmy mieli Skype'a z Jezusem, to już by było nieźle. Byśmy z taką bojaźnią siadali. Przy monitorze. Dobrze. Coś mi tam o tym Skype'ie jeszcze chodziło. Więc sucha informacja, tak? Ona nie wystarcza. Teraz słuchajcie, co robicie, jeżeli jesteście z kimś skonfliktowani? Jak się z nim komunikujecie? Który styl wybieracie wtedy?
Intensywną relację.
W ogóle nie pisanie. Bardzo dobrze. W ogóle. Ale a żeby naprawić tą relację, co trzeba zrobić?
On musi przyjść.
Super. To mi się podoba. Tak, on musi przyjść i przeprosić. Bardzo słusznie, tak? To jest właściwie kierunek. A może jakieś inne jeszcze? Sprowokować go, żeby przyszedł i przeprosił, a też dobre. Dobra, jakieś inne macie? Wiecie, ja się często spotykałem, że ludzie, którzy chcą się z kimś pogodzić, piszą do niego list albo SMS-a. Jak myślicie, czy to jest dobra forma?
Nie.
Dlaczego nie jest to dobra forma?
Wstępnie jest dobrze.
Wstępnie, tak?
Żeby się umówić.
Tak? Wiecie, ja wiem, że jak ludzie chcą się godzić przy pomocy pisania listów albo SMS-ów, to ja wiem, że oni się w ogóle nie chcą godzić. Oni chcą zalegalizować konflikt, załagodzić i gdzieś zepchnąć. Bo to jest najgorsza forma, wiesz, próbować łagodzić konflikt przez pisanie do siebie listów. No dobrze, ale wracamy do tematu, tak? Więc co to znaczy być lepszym uczniem Pana? Tak, rozwinęliśmy ten temat więzi, tak? Czasu, wspólnego mieszkania ze sobą, tak? Więc teraz zobaczcie, jak zaczynamy coraz dalej być od tego magicznego, tego obozu chrześcijaństwo. Tak? Chrześcijaństwo jest przepisanie nas do pewnej grupy na podstawie spełnienia pewnych oczekiwań. Uczniostwo, bycie z Panem, to nie jest zaliczanie rzeczy, tak? Po prostu powiedzmy tak, no, czy możemy, oczywiście możemy tak powiedzieć, czy oni są małżeństwem? Możemy powiedzieć, no tak, wzięli ślub. Ale tydzień potem się wyprowadzili od siebie, znaczy on od niej albo ona od niego i od 5 lat się nie widzieli. Ale czy są małżeństwem? To jest dobre pytanie, słuchajcie, bo niektórzy są tak mocno zakorzenieni w tym takim legalistycznym myśleniu, że nie odpuszczą. Powiedzą. Ale czy to w ogóle do końca zmierza? Czy ta bliskość, którą nawiązali, zaowocuje jakimś szczęściem, jakimiś dziećmi, jakimiś wspólnymi tematami, tak? Wiecie, i teraz ja cały czas odnosi, bo to jest, mówimy o pewnej przenośni bliskości ludzi do naszego uczniostwa Panu, tak? Wiecie, bardzo ciekawe jest u proroków, że prorocy mieli swoich uczniów. To jest opisane w Biblii. I teraz bardzo jest ciekawe, co ci uczniowie robili z tymi swoimi mistrzami razem. Wiesz, ciekawa jest sprawa, że to wyglądało tak bardzo, wiesz, jak średniowieczny jakiś giermek. Że po prostu dzisiaj nie mamy w ogóle takich relacji chyba. Chyba, że to jest matka, która biega za swoim dzieckiem po placu zabaw i mu usługuje od rana do nocy i nie ma jednego wolnego dnia. To może trochę tak przypominać, takie bycie giermkiem w średniowieczu. Ale ci uczniowie proroccy, to właśnie trochę tak wyglądało, bo oni prorokom gotowali. Nawet jest powiedziane, że myli im ręce. Prorok siadał i przed jedzeniem wyciągał ręce i ten jego uczeń. Dzisiaj byśmy powiedzieli tak, jakbyśmy chcieli na przykład się uczyć archeologii, byśmy poszli do profesora archeologii. Ale powiedział, no to pogadamy dzisiaj, tak poszerzymy twoją wiedzę, ale tak, najpierw przygotujesz mi lanczyk, później umyjesz mi plecy, bo wiesz, już w moim wieku to tak ciężko, więc nagrzej mi wody, ja sobie się wykąpię, ty mi umyjesz plecy i później będziemy rozwijać ten temat archeologii. To byśmy się popukali w głowę. Ja jestem studentem, jesteś profesorem, tak? To spotkajmy się na tym poziomie, który nas łączy. Ale wiecie, uczniostwo w kontekście biblijnym to zawsze była bliskość. To było tak jak ojciec z dzieckiem. Jak ojciec z dzieckiem? Najpierw, to jest ten fragment, który tutaj czytaliśmy, tak? Jak nie ma maluczkich, to nie ma uczniów. Ojciec z dzieckiem to najpierw jest po prostu tak, że są pieluchy, trzeba zmienić, trzeba zapewnić higienę, ciepło, pożywienie. I wiecie, Bóg z nami to robi. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Bóg nigdy nie zawodzi w tej jego stronie budowania więzi z nami. On zaspokaja wszystkie potrzeby nasze, nas uwalnia, oczyszcza. Ale później musimy przejść do miejsca uczniów, tak? Jakaś bar mitzwa, bierzmowanie, jakaś inicjacja do wejścia wyżej, jakiś chrzest Duchem Świętym, jakieś nawrócenie, jakieś głębsze nawrócenie, jakaś decyzja odkrycia swojego powołania i przechodzimy na poziom ucznia. I teraz wiesz, i teraz jest tak, że tak jak w tym domu z ojcem, teraz ten syn zaczyna z ojcem robić te same rzeczy, które ojciec robi. Wiecie, u nas na urodziny zawsze jest tak, że na urodziny, jak dzieci zaśpiewamy 100 lat i zjemy torta, to u nas w domu zaczynamy dyskusję, co teraz od tego roku dziecko będzie robiło więcej. Z Oliwką i Przemkiem to robimy. I za każdym razem oni robią takie oczy. Z Oliwka skończyła 11 lat, więc mówimy, wow, to jest nastolatka. Już nie ma jej tak na sali, mogę powiedzieć. 11 lat. Mówimy, no Oliwka, to już jest taka, to już naprawdę można od ciebie dużo więcej oczekiwać. Ona mówi, no wiesz co, może w tym roku byśmy zaczęli tak mycie toalety. Ale żebyś tak dobrze to umiała robić, to tylko ty będziesz robiła to przez rok. Okropne. Co za ojciec. Przemek sam sobie znalazł rolę, bo kupiłem taki wysoki stojak na papier toaletowy. Taką szprychę stojącą. I on po prostu tak go wkręciłem i mówię, słuchaj, Przemek, to jest karabin i on musi być pełny pocisków. Więc Przemek z magazynku musi przynosić naboje. I musi być magazynek zawsze naładowany. 7 rolek. I tak jest z innymi rzeczami, tak? Ja tego koszę trawę i przychodzi po prostu Przemek i mówi, czy mogę pokosić? Co ja mówię?
Nie, za mały.
Dopóki był za mały, to po prostu mówiłem, nie, bo nogi potniesz, wiesz, i tak dalej. Za tym wiedziałem, że dam mu to w ręce tylko po to, żeby sprawdził, że nie może, tak? Ale wiecie, w tym roku już na wiosnę, już Oliwka i Przemek ciągali tą maszynę chodzącą na silniku po trawie. Teraz można powiedzieć, no ale to bez sensu, to trzeba będzie poprawiać. Jak myślicie, czy Bóg po nas musi poprawiać? Chyba tak i chyba cały czas. Wszystko. Ale On też w tym samym czasie chce, żebyśmy my po prostu pewne rzeczy robili, tak? Więc uczniostwo w tym kontekście biblijnym, w tym, o którym tutaj teraz zaczynamy mówić, to jest jakieś pójście głębiej, prawda? To jest po prostu... Spróbujmy podsumować parę rzeczy, które powiedzieliśmy. Mówiliśmy o wzroście zaufania, o wzroście relacji, więzi, bliskości, tak? Mówiliśmy o sposobach komunikacji, jeżeli jest uczniostwo, jest bliskość, tak? Ja teraz podałem ten przykład bycia blisko mistrza, nauczyciela, żeby się bezpośrednio od niego uczyć, tak? Żeby robić te same rzeczy, które on robi. Dokładnie te same. Czy inne niż on robi? Jak myślicie?
Nawet większe.
No większych się nie możemy od niego nauczyć, bo nas może nauczyć tego, co on zrobił, tak? Czy inne rzeczy?
No Jezus mówi, że ja czynię tylko to, co widzę u Ojca.
Tak. Ktoś mówił, że będziemy czynić większe rzeczy.
I mówił, że większe, ale mówi, że będziemy czynić te rzeczy, które... On mówi, że czyni te, które widzi u Ojca, tak? A ty co masz, Zbyszek, na myśli, że jednak te same, co Jezus?
No to co tak, to co się nauczy od Ojca.
Tak.
Z drugiej strony jeszcze Jezus mówił, że ześle nam Ducha Świętego, który nas nauczy.
A co tam Jezus powiedział, że czego nas nauczy Duch Święty?
A nie powiem.
Wszystkiego, co wam powiedziałem.
Przypomnij.
We wszelką prawdę, tak? Wiecie, ja bym bardzo był taki, akurat to możemy rozwinąć ten temat, czy to się uczymy od mistrza tego, co mistrz nas uczy, ale myślę, że naturalna zasada jest, że jeżeli ktoś chce się być złotnikiem, to się uczy od złotnika tego, co złotnik robi. Jeżeli jest Mesjaszem, Zbawicielem, jest Panem i przynosi swoje królestwo, to my będziemy się uczyć Jego królestwa i bycia w Bożym biznesie, bycia Jego uczniem, kiedy będziemy Go właśnie naśladować. Przede wszystkim. Okay, wiecie, my też tutaj myślę, że z Jezusem tutaj mamy takie rozejście się, bo mamy ten niewłaściwy model uczniostwa. Więc mówimy tak, do każdego można pójść i czegoś się tam nauczyć, a suma tych wszystkich lekcji, które weźmiemy, będzie tworzyło nasze życie. Czyli od tego się nauczyłem tego, od tego nauczyłem się tego, od tego nauczyłem się tego. Ale wiesz, nasze chodzenie z Panem jest bardziej fundamentalne. Ono jest niżej, głębiej. Ono dotyka istoty. I oczywiście mamy różne powołania, różne zawody i od różnych ludzi się różnych rzeczy nauczymy, tak? Syn nauczy się bycia od ojcem od ojca, a córka nauczy się bycia matką od matki. A nie będzie tego na ukos. To się nie wydarzy. Tak? I teraz wiecie, jeżeli chcemy być uczniami Pana, to musimy uczyć się od Niego, tak? Tego, co On robi. No dobrze. Ale teraz pytanie, dobrze, to już wiemy, co to jest być uczniem, tak? To teraz jak być lepszym uczniem? Bo czy możemy założyć, że jesteśmy? A w ogóle, ilu mamy chrześcijan na sali? Jeszcze tak, ostatnie pytanie. Bardzo dobra odpowiedź, nikt się nie zgłosił, dobrze. Więc teraz o to chodziło. A teraz uczniami, tak? Czy my możemy założyć, że jesteśmy uczniami Pana?
Tak.
No dlaczego? Ja tam patrzę na was i myślę, że większość tutaj to są po prostu uratowani. Przez ratownika na brzeg. Tonął, wyciągnęli go, nie oddychał, zrobili mu sztuczne oddychanie, masaż klatki, pam, wypluł w wodę, zaczął żyć. I leży na pomoście.
A czego się nauczył?
Czego się nauczył?
Żeby za daleko nie wypływać.
Dobre. Ciekawe, że mimo tego niektórzy wracają do świata, nie? Czyli się jednak nie nauczyli. Uratowani, ale się nie nauczyli. Jak ptak, który wpada do domu przez lufcik i zaczyna gubić pióra, fruwając po całym mieszkaniu. I ten gospodarz, ja tak byłem parę razy w takiej okazji, ja tylko patrzyłem na tego ptaka i mówię sobie, usiądź gdzieś, bo się zabijesz. To trochę tak na takiej zasadzie, my jesteśmy uratowani. Ale czy my jesteśmy już uczniami? Czy my już się czegoś uczymy od Boga? Maciek powiedział, że tak. Dlaczego tak? Ale męczące spotkanie, nie? Bardzo dobre właśnie. Takie powinny być, męczące.
No bo już popełniliśmy błąd i możemy się na tym czegoś nauczyć.
O!
Uczymy się metodą.
Ale chyba uczniem, Krzysztof, ktoś zostaje wtedy, kiedy ten błąd zauważa i zaczyna z niego jakiś chociaż wniosek wyciągać, prawda? Bo sam błąd nie czyni ucznia jeszcze.
No właśnie.
No. Już wiem, czemu jestem uczniem, bo dzisiaj wiem więcej niż tydzień temu.
Wiesz więcej. No to jest jeden z aspektów bycia uczniem na pewno. Wiedzieć więcej, niż się wiedziało wczoraj. Słuchaj, Zbyszek.
No to kwestia przemiany życia, prawda, i wydawania owoców. Stawania się podobnym do tego, kogo się naśladuje, czyli Chrystusa, prawda.
Wiedzieć więcej to nie wszystko, bo Jezus powiedział, że mądrym jest ten, kto nie tylko wie, ale i to wykonuje.
Super.
Trzeba zastosować tą wiedzę, bo wiedzieć nie wystarczy.
Tak, Maciek, coś z tego, co wiesz więcej, stosujesz? No. Odwagi, bracie, wiem, że stosujesz.
No tak.
No. Ale teraz dobra, to jesteśmy uczniami. Tak sobie myślę, nawet jak wielu się teraz poczuło nieuczniami, To też o to chodziło. Żebyśmy nie byli w takim szczęśliwym grajdole bycia chrześcijanami. Jestem chrześcijaninem. bo nie ma czegoś takiego w Biblii. Ale dobrze, uczniami Pana, zbawionymi. To teraz co zrobić, żeby być lepszym uczniem? Bo załóżmy, że jesteśmy. Popełniamy błędy, wzrasta poznanie. Pewne rzeczy zaczęliśmy stosować w naszym życiu. Więc teraz co dalej, żeby być lepszym uczniem? Próbuj mocniej. To jest taka dosyć klasyczna taka metoda, która po prostu i chyba jedyna w wielu przypadkach, która jest stosowana. Ale co, jeżeli po prostu próbuję mocniej, a efektów nie przybywa? Próbować jeszcze mocniej?
To znaczy, że gdzieś popełniamy błąd, ktoś nam musi pokazać to.
Czyli gdzieś jest błąd, ktoś nas musi coś pokazać.
Najlepiej
nauczycie.
Na przykład rozdaj wszystko, co masz. Przejdź za ślady.
O, Zbyszek, to... O, co masz... Jezu, co masz na myśli? I odszedł zasmucony.
Jeśli uczymy się od mistrza, no to mistrz, nie wiem, na przykład uczę się od stolarza, no to on mi pokazuje, że to zrobiłem źle i pokazuje mi, jak to zrobić lepiej. Jeżeli uczę się od Jezusa, to po prostu widzę, co on zrobił lepiej i się uczę od niego.
Próbowaliście kiedyś coś zrobić takiego bez mistrza, po prostu próbując, długo próbując coś zrobić i nie wychodziło. Co trzeba było zrobić?
Upamiętać się.
Jeszcze raz, trzy razy i jeszcze raz. No, ale żeby myśleć, trzeba mieć materiał do rozważań, prawda?
Trzeba się przyznać do błędów. Kto wcześniej był, bo czegoś wcześniej się nauczyłem.
Przyznać się do błędów. Sięgnąć do materiału, wrócić do materiału, który już się zdobyło, tak? Ale wiecie, ja na przykład wiele rzeczy na przykład w ogrodzie, to nie mam żadnego mistrza ogrodniczego, ale teraz wiecie, teraz jest tak jak te koszulki, co są tacy doszło, że nie potrzebuję internetu, moja żona wie wszystko. Na przykład. To ja po prostu tak mam, że ja po prostu jak czegoś nie wiem, to siadam do internetu i zdobywam informacje na ten temat, tak? Nowe informacje. Tak jak wypędzić kreta z ogródka, który ryje. Ale wiecie, ale można bez tego próbować. Można, wiesz, można przekopać ogródek, spalić trawę, zatruć wszystko trucizną jakąś, zniszczyć, tak? Ale można przecież zrobić to inaczej. Właśnie. Jak złapałem ostatnio, kuna nam wchodziła w ten, wystawiliśmy klatkę i złapałem kota. Na rybkę. Patrzę, idę do klatki, patrzę, kot siedzi taki miau. Ty to chyba kuna nie jesteś. Wyobraziłem sobie, taki jest dobry przykład, bo jest on w przypowieści Salomona. On mówi, że jak ktoś chce ściąć drzewo, to lepiej, żeby co zrobił najpierw? Naostrzył się kierę. Tak? I to jest niezły obraz. Ja trochę ścinałem drzew i też piłą mechaniczną. Z piłą mechaniczną jest dokładnie tak samo jak z siekierą. Niektórzy myślą, że już tu odpalę silnik, łańcuch chodzi. To jest nieprawda, bo te łańcuchy się tępią i trzeba je ostrzyć. I można po prostu się zajechać tępą piłą, nawet spalinową można nic nie przeciąć. Więc wiecie, pierwsza rzecz to jest chyba tak jak mówicie, zasięgnięcie nowych informacji, zdobycie nowych informacji. Tak? I teraz zobaczcie, my jesteśmy uczniami Pana, tak? Próbujemy robić pewne rzeczy. Na ile nam one wychodzą, to nasze życie z Bogiem, na ile jesteśmy światłem takim efektywnym w tym świecie. To jest wszystko limitowane gdzieś. Większość z nas jest niezadowolona i to jest i dobrze, i źle. Dobrze, źle dlatego, że to może powodować zgorzknienie w życiu z Bogiem i takie, że już mi nic nie czeka, nic nowego się nie wydarzy. Ale to może być też dobre, kiedy powiemy sobie, okej, to ja muszę pójść po informacje. Muszę sięgnąć do instrukcji, do internetu, tak? Do Biblii, do Boga. Muszę się zapytać. Może ktoś już to robił. A jak to robią inni? Widzimy, często budujemy nasze życie na takim pierwszym komunikacie, który często autorytatywnie od kogoś otrzymaliśmy. Wiecie, i to może być bardzo zwodnicze, bo może się okazać, że to była rada nie dla nas. Takie są dobre rady, jak być dobrą żoną na przykład.
To nie dla ciebie.
Gdzie?
Kamil, dobre. Chcesz jej czytać po jednym punkcie co wieczór, Dorocie? Ale wiecie, to są takie dobre rady. Czasami nawet rodzona matka może córce sprzedać, jak być dobrą matką, i to może być chybione, wiesz. I teraz może się po prostu tak zdarzyć, że jeżeli osoba nie sięgnie po informacje, to może się męczyć całe życie. Bo ma gdzieś zakodowane w głowie, że dobra żona to jest taka. A może nie. Ktoś powiedział, dobra żona to kocha swojego męża. Na przykład.
No to jest dobra.
Dla ciebie. Lepiej być kochanym niż niekochanym w małżeństwie. To jest dobra rada dla Zbyszka. Ale teraz słuchajcie, ja po prostu obserwuję, rozmawiam i czasami sobie myślę, że w niejednym małżeństwie byłoby lepiej, jakby żona przestała już być taka dobra. To nie było dla Doroty.
Kochać to nie znaczy zgadzać się na wszystko.
O, kochać to nie znaczy zgadzać się na wszystko. Albo tańczyć, jak mi zagrają. Z miłości. Wiecie, i to tylko tak zahaczam, bo nie chcę tutaj w porady małżeńskie iść, ale po prostu z takich rad może być całe mnóstwo. I takich rad może być całe mnóstwo, jak być dobrym chrześcijaninem. I my pewne rzeczy już wiemy, tak? No, wiesz, chrześcijanin to... Przeważnie te dobre rady dla chrześcijanina to są na nie.
Nie pali.
Nie pali. Nie pije. Nie bije.
Żony.
Swojej. Po prostu na nie. Czego... Jak żyje chrześcijanin? To tego... Dobrze, ale teraz, słuchajcie, ale teraz parę rad. A w ogóle to nie ma chrześcijan, tak? No, ale teraz rady na tak. Bo mówię tak, no taki dobry wierzący to się modli. Modli się. No dobrze, ale jak się modli? Kiedy się modli? Ile się modli?
Bez przystanku.
Bez przystanku. Bez przesady. Dobre. Być może są tacy osobnicy, którym by trzeba taką radę dać, bez przesady. Módl się bez przesady. Myślę, że niewielu takich. Dobra. Okej. Okay. Słowo takie pierwsze i najważniejsze na dzisiaj. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Już wiem, że nie ma chrześcijan, są uczniowie, tak? Tak, żeby to pozostało w nas. Oczywiście nie radzę nikomu kłócić się z innymi o słowa. Jak ktoś powie, że jest chrześcijaninem, to nie mów mu, że mój pastor powiedział, że nie ma. Że nie ma tak łatwo. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili o słowa. Biblia nam odradza to i mówi, że to jest bezproduktywne. Ale istota jest za tym jakaś, tak? Więc uczniem Pana. I co on mówi? Że jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Czyli można być uczniem jak?
Na niby.
Z pozoru. Jak się tworzy pozory?
Udając,
ale... Tak, deklarując coś.
Dorota wie.
Drota to wie. Zostałem pastorem po raz pierwszy w życiu. 21 lat temu. Przyszła kobieta i mówi: Marek, tak się cieszę. Pójdę za tobą gdziekolwiek ty pójdziesz. I pomogę ci we wszystkim, w czym będziesz potrzebował. To jest piękne. To tak po prostu potrafi aż... Jak to tak serce chwyci, to czekasz, tak uwierzy. Myślę, że Bóg ma też na nas serce otwarte. Jak my przychodzimy do Niego ze szczerą modlitwą i taką deklaracją: Panie, od teraz już zawsze tylko z Tobą. Nigdy Cię nie zdradzę. Wiesz, Pan Jezus wie, o co chodzi, tak? Więc on do Piotra mówi: Piotrze, ja wiem, że mnie kochasz, wiem, że chcesz iść na całość, ale żebyś... Wiesz, żebyś się nie wykoleił, to ci powiem, żebyś wiedział, że ja wiedziałem, żebyś wiedział, że ja wiedziałem. To jeszcze dzisiaj 3 razy się mnie zaprzesz. Panie, nigdy nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. Tak więc Pan Jezus wie, że nasze deklaracje są limitowane i On nam też mówi o tym, żebyśmy nie bili w siebie, kiedy nie jesteśmy w stanie ich spełnić. Więc wiesz, w bycie uczniem Jezusa nie chodzi o bycie uczniem po prostu z deklaracji, tylko prawdziwie. Prawdziwie to jest w wyniku wydawania owoców i konsekwentnego pójścia, a to nieprawdziwie może wynikać z deklaracji. I teraz my często siebie potępiamy, bo my mówimy sobie, o Boże, to ja tyle lat jestem chrześcijaninem, a tak kiepsko i tak kiepsko, to ja chyba nie jestem chrześcijaninem. Wiesz, ciągle kręcimy się w tym błędnym takim kole deklaracji. Przecież czy Jezus nie wiedział, że upadniemy? Czy nie wiedział, że nie damy rady? Doskonale wiedział. Czy nie wiedział, że rozczarujemy innych? Wiedział. Tylko my nie wiedzieliśmy, że my innych rozczarujemy. Dla mnie to jest jedna z największych lekcji w byciu osobą, która zwiastuje słowo, czy jest jakimś pasterzem. Bo ja po prostu, to była ostatnia rzecz, jaką zakładałem. Czyli sobie zostałem teraz pastorem po prostu. Teraz wypełniło się to marzenie z dzieciństwa. Będę kochał ludzi. Będę im służył, będę im pomagał. I jak oni będą czegoś potrzebować, to będę z nimi i dla nich. I po prostu wreszcie złapałem Pana Boga za nogi. I wszedłem w ten mój zawód. I nie mam pieniędzy, ale to nie o to chodzi w życiu, wiesz. I po 15 latach człowiek się budzi i nagle jest wielka grupa ludzi, którzy w tym kontekście nie myślą o tobie. O, nasz pastor Marek, on po prostu taki cudowny sługa Boży, tak kocha nas wszystkich i po prostu on tak siebie, życie by oddał za nas po prostu i tak... Tylko nagle się budzi człowiek po 15 latach i nagle się okazuje, że wielu ludzi, którzy tak... Nie, Marek jest w porządku gość, on dobrze chce. Co masz na myśli, mówiąc o mnie, że ja dobrze chcę? No, że masz dobre intencje, że dobrze chcesz. Ale nie udało mi się coś dobrze zrobić? Nie no. Coś ci się udało dobrze zrobić. Ale więcej czy mniej? Więcej. Wiesz, i teraz jest bardzo dobra książka, polecam wam, Niebo i piekło w kościele Pawła Godawy, która cała jest o tym, traktuje, ona jest nowo wydana, możecie ją sobie gdzieś zdobyć, która mówi o tym, że przez całe życie to będziemy po prostu rozczarowywać się ludźmi i będziemy innych rozczarowywać i inni będą nas rozczarowywać i musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy w procesie życia i to jest jeden z elementów stykania się z sobą. I teraz wiesz, jeżeli my jesteśmy uczniami Pana i mamy być prawdziwie uczniami, to musimy wiedzieć, że te nasze deklaracje bycia uczniem, bycia dobrym, no powiedzmy chrześcijaninem, czy cokolwiek, to nie jest istota sprawy. To jest taka naklejka, tak? Rybka naklejona na nas. Ale ona jeszcze nie decyduje. Tak powiedzmy, naklejasz sobie rybkę na samochód i łapie cię policja za przekroczenie prędkości o 30 km. Teraz możecie sobie wiedzieć, dlaczego nigdy wasz pastor nie miał żadnej rybki. Ja od początku nie chciałem mieć żadnych rybek, bo to jest... Ale teraz wiesz, ktoś jest... I teraz tak wiesz. I teraz policjant mówi, panie, to o, chrześcijanin, tak? I co ty robisz wtedy? Czy ty robisz wtedy na takiej zasadzie, zwracam prawo jazdy. Zawiodłem jako wierzący. O, jak się śmiejecie. Szczyt naiwności, tak? Tak postąpić. Mój tato miał takiego kolegę ze szkoły, który został policjantem i jak miał zapłacić pierwszy mandat, to oddał prawo jazdy. Całe miasto, cały Elbląg się z niego śmiał. Więc, tak nie, ale wiecie, ale jeżeli chodzi o nasze życie z Bogiem, to my tak właśnie postępujemy właśnie. Kiedy zawodzimy, to pierwsza myśl, jaką mówimy, to po prostu oddaję, ja rezygnuję. Nie nadaję się do życia z Bogiem. Nie nadaję się do małżeństwa. Nie nadaję się do bycia ojcem. No pewnie, że się nie nadajesz. Mogłeś spytać, czy się nadajesz, bym ci powiedział. Pastorze, czy będziemy dobrym małżeństwem? A kto to wie? Wszystko zależy, jak dacie radę. Więc widzicie, tu jest znowu, w tym procesie uczniostwa, znowu patrzymy na to, na ten element umieszczenia wszystkiego w mentalności tej inicjacyjnej. Narodziłem się na nowo, uwierzyłem, nawróciłem się, przyłączyłem się do zboru, przeżyłem przez Duchem Świętym. Słuchajcie, to jest wszystko, to są inicjacje. Istotą nie są inicjacje. Istotą jest trwanie. Dlatego na przykład teraz jedziemy na ślub w czerwcu i tam młodzi się ze mną spotkali i mówią, że jejku, jakie przeżycia, pastorze, co się dzieje? A ja mówię, co się takiego dzieje? No przygotowania do ślubu. A ja po 20 paru latach sobie mówię, wiecie co, oczywiście go w ogóle nie zrobili, byśmy zrobili tam, wiecie, w zboże, później jakieś tam ciasto, pieczecie i tego, i tak patrzą się na mnie. Starze, ale to tylko raz w życiu, tak. Ja mówię, ale wiesz, to po 20 latach to po prostu będziesz inaczej myślał o tym. Wiecie, ja dzisiaj, to jak miałem odrobić drugi raz ślub, po 20 paru latach...
Chyba byś pogadał ze mną, nie?
Nie, no byśmy uzgodnili, oczywiście. Na pewno byśmy uzgodnili. Ale myślę, że biorąc pod uwagę to, że dzisiaj wiemy, że istota naszego małżeństwa to jest te 20 parę lat razem i te wszystkie góry, doliny, łzy, śmiechy, te miłe chwile i niemiłe, one są tak są taką substancją dla nas, że my byśmy dzisiaj, bez perspektywy czasu, wracając do tego ślubu, byśmy go zrobili prawdopodobnie bardzo oryginalnie i fajnie. Ale na pewno bez takiego napinania się. Bo byśmy wiedzieli, że to jest po prostu jeden z takich elementów. Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłem na pogrzebie wujka, to był pierwszy taki pogrzeb w naszej rodzinie.
Przy ślubie byliśmy.
Byliśmy przy ślubie, ale to tak, wiesz, tak...
Nie.
Wajcha w drugą stronę! Kolejka górska! Teraz o pogrzebach. A tak, aha, bo chcesz, żeby tak miło było. Zaraz wrócimy do ślubu.
Ile razy wujek miał pogrzeb?
Raz. Raz miał wujek pogrzeb. Ten wujek akurat raz. I pamiętam, że strasznie przeżywałem ten pogrzeb. I później, od tamtej pory byłem na wielu pogrzebach w mojej rodzinie. Wujek nie przeżywał w ogóle, tak, tego pogrzebu, to właśnie jest bardzo dobre. Dla niego śmierć była bardziej istotniejsza niż pogrzeb. To jest świetne, dzięki, to jest po prostu właśnie, to jest dobre porównanie. Śmierć, a pogrzeb? Życie w małżeństwie, a ślub.
Śmierć też nie przeżył.
To jest dobre. I teraz wiecie, to później jak byłem na wielu pogrzebach, dokończę tylko tą myśl, żeby tak nie zawiesić jej, to zauważam, że po prostu starsi ludzie na pogrzebach są bardziej wyluzowani. Bo już byli na wielu, bo to nie pierwszy pogrzeb, bo wiedzą, że ludzie umierają. Tak samo myślę jest z ślubem, że jest pewna istota, jest pewna materia naszego życia. I teraz nasze życie z Bogiem to jest bycie prawdziwie uczniem. I to jest to, co się staje w naszym życiu, a nie to, co jest zainicjowane i jest sprawa zamknięta. Bo wtedy będziemy się tylko oskarżać, że nie dajemy, nie nadążamy za tą deklaracją. Tak jak pierwszy raz się zatrudniłem w firmie, zatrudniono mnie i wyznaczono mi pieniądze i ja dobrze, to już taki, przepraszam, już pewnie niektórzy to słyszeli, ale negocjowałem odważnie pieniądze, to pierwsze dni w pracy spędzałem z myślą, że się wyda, że jestem niekompetentny i nadaję się na to stanowisko, szczególnie przy tych pieniądzach, które wynegocjowałem. I pierwsze tygodnie to miałem wielkiego Pietra. To czasami tak wygląda nasze życie z Bogiem. Że mówi, a później po prostu nagle się okazuje brak kompetencji. Nie wiem, jak to być, żyć z tym Bogiem. I tu źle. Tak jakby każdy z nas miał teraz, słuchajcie, opowiedzmy nasz ostatni tydzień życia z Bogiem. Mikrofon puszczam. Strach czasami. Wiesz, ale to dlatego, że my myślimy, że właśnie ta deklaracja bycia uczniem, nawrócenia się, jestem chrześcijaninem, ma takie znaczenie. Nie, znaczenie ma to, co ty każdego dnia robisz. Dobrze, więc mamy tutaj, wytrwacie w moim słowie, prawdziwi uczniami moimi będziecie. Ktoś chce coś dodać, skomentować? Słucham.
No właśnie te trzy słowa, w słowie moim.
W słowie moim. Zaraz będziemy rozwijać.
Wiele zależy od tego, czy znamy to słowo, ile tego słowa znamy i jak je rozumiemy.
Amen. I demo to ostatnio widziałem. Taka mina zdziwiona kobiety. I taki napis. Ten moment, kiedy chciałeś poczytać Biblię i rozładowała ci się komórka. Wiesz, znasz to słowo, tak? Bardzo dobrze, Krzysiek. Ale teraz dobrze, ja chciałem zwrócić uwagę na słowo wytrwacie, bo to znowu jest czasownik, to jest jakiś element pewnego postępowania. Ostatnio lubię to, więc to jest greckie słowo meno i ono może być wytrwacie. Co ono oznacza wytrwać w słowie? Pozostać, mieszkać, zatrzymać się, pozostać na miejscu, trwać, stać, pozostać niezmiennym, czekać. To jest trwać, jeśli wytrwacie w moim słowie, tak? Bo kiedy my, może tu właśnie źle zrobiłem, że od razu dałem wyjaśnienia, ale pierwsza rzecz, która wam przychodzi, tak? Kiedy myślicie wytrwać w słowie, co to znaczy, tak? To może być bardzo różnie rozumiane, tak? Może być rozumiane jako wypełnicie przykazania. Może być tak, tak. Będziecie strzec mojego słowa, pilnować, nie wiem, ktoś może powiedzieć, pilnować doktryny, tak? Często się tak myśli. Czy jestem dobrym, prawowierny, tak? Prawowierny to znaczy wierzący prawidłowo. Ale może jest jakaś głębia, może trzeba jeszcze parę rzeczy zrobić. To samo słowo, meno, jest użyte w kilku fragmentach w Nowym Testamencie, więc przeczytajmy je. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do odejścia.
Meno.
Meno. Pozostańcie. Więc Jezus mówi, jeżeli pozostaniecie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami będziecie. Teraz tu jest obraz bezpośrednio związany z zamieszkaniem gdzieś. Dlatego dobra była ta ilustracja o budowaniu intymności, że oni jednak zdecydowali się, żeby mieszkać w jednym mieszkaniu. Bo to może mieć znaczenie. Gdzie Bóg mieszka? A propos tego, dokładnie tutaj tego wersetu poprzedniego z Jana 8:31. Gdzie Bóg mieszka? Gdzie mieszka prawda? Gdzie On jest? W Słowie, tak? Więc teraz musimy tam zamieszkać. Jeżeli ktoś ma mieszkanie, to co on tam robi w tym mieszkaniu? Słucham? Je. Co jeszcze? Śpi. Czy codziennie wraca tam? Jaki procent życia tam spędza? W najgorszym wypadku 1/3. Na noce wraca. Tak jest przywiązany do tego miejsca. Czy czuje się bezpiecznie w swoim domu? Czy można nazwać miejsce domem, gdzie czuję się bezpiecznie? Chyba tylko takie miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie. Bo mnie to otacza. To są moje ściany, to są moje meble, to są moje rzeczy. Należę do tego, te rzeczy należą do mnie. Jestem z tym związany, przywiązany. Tutaj mogę się swobodnie czuć. Tak? Czy ktoś was chodzi rozebrany po swoim mieszkaniu?
Oj, pastorze.
Pytanie retoryczne. Tak? Jak u kogoś jesteśmy, raczej nie. U siebie, jak jesteśmy sami, tak? Na przykład. Więc to jest to, jeśli wytrwacie w moim słowie, odniesienie do miejsca pobytu. Ja tydzień temu o uczniostwie zahaczyłem taki temat i mówiłem sobie o ludziach, którzy zapisują się na szkołę tańca i 3 razy w tygodniu są na szkole tańca, albo chodzą na siłownię 2-3 razy w tygodniu, albo na rowerze, nie mogą żyć bez roweru 2 razy w tygodniu, albo mają jakieś inne hobby, które teraz życie jest zdominowane, bo staliśmy się wszyscy bogaci i mamy dużo czasu na różne rzeczy, tak? No to teraz mamy tutaj to. Pozostawać w słowie. Myślę, że to jest taki, wiecie, dla nas kulturowy, po prostu kulturowy przeskok jakiś musi nastąpić zupełnie w naszym myśleniu. Nie religijny, żebyśmy Biblię traktowali jak brewiarz, gdzie trzeba po prostu swoje odbębnić. Chociaż taka regularna lekcja ze słowa codziennie, taka jaka jest właśnie w brewiarzu na przykład, może nie zaszkodzi, może być czymś bardzo pożytecznym, bo jeżeli to jest nasze mieszkanie, to ja muszę się tam umieścić. Wiecie, dla niektórych z nas to naszym mieszkaniem, miejscem pobytu, to są po prostu wiadomości albo telewizja. Ja już od 2 lat chyba mam poważne problemy z oglądaniem wiadomości, bo moja żona w tym momencie karmi dzieci kolacją i bajki im puszcza w telewizorze. A teraz dobranockę zlikwidowano. Kiedyś to była dobranocka i była dla dzieci dobranocka, dla dorosłych wiadomości. Dziennik telewizyjny. Teraz już na pierwszym programie nawet nie ma bajki dla dzieci, tylko są na innych. A na innych są godziny albo półtorej. No i teraz mam problem. No ale wczoraj puściliśmy dzieciom coś na komputerze. Ja mogłem wiadomości obejrzeć. Więc obejrzałem 15 minut Polsatu. 25 TVN-u. I prawie pół godziny telewizji polskiej. Jak obejrzałem to wszystko, to stwierdziłem, przynajmniej na miesiąc mam dosyć. Ale teraz sobie wyobrażam ludzi, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują. Wiecie, i my mieszkamy, bo my tak jedziemy samochodem, jedzie radio. Siedzimy przed internetem, cały czas mamy... Jedziemy, co powiedziałem, gdzie?
Jedzie radio.
Jedzie radio. My jedziemy, radio jedzie.
Nie wiem, czy chodzi o radiowóz, który jedzie.
Nie o radiowóz, o radio takie w samochodzie. Później siadamy przed komputerem, internet wiadomości. W czym mieszkasz? I to jest treść, to dominuje nasze życie. Dlatego nie potrafimy na przykład, jak wyjedziemy na urlop, posiedzieć w spokoju, bo nagle nam są odłączone, jesteśmy odłączeni od naszego mieszkania codziennego, tego źródła informacji. Teraz dla prawdziwych uczniów Pana to jest to miejsce.
Albo jak jemy obiad.
Tak, to jest to miejsce. Pozostać w jakimś miejscu. Pozostać w Słowie. Czy my pozostajemy w Słowie? Na ile nasze myśli, emocje, wyobrażenia, pytania, jakie w życiu się pojawiają, wyzwania, nasze głody, pragnienia i marzenia są połączone z tym miejscem, w którym my mieszkamy. Gdzie teraz są różne mieszkania, tak? Są mieszkania ludzi, którzy możemy przyjść do nich i po prostu przyjść i powiedzieć: wow, jak pięknie mieszkasz. Znacie takie domy, w których byliście i powiedzicie: wow, jak tu pięknie. Później ja znam na przykład takie domy, że jak ilekroć przyjdę, to tam się coś zmienia. Coś świeżego, jakaś odmiana. Też bardzo to lubię. Widać, że ktoś ten dom traktuje jako miejsce, które chce doprowadzić do jakiejś formy doskonałości, żeby to dobrze wpływało na wszystkich domowników. Ale są też takie domy, że tylko wersalka i spać. Tam się nawet być nie chce. I teraz jakim mieszkaniem dla nas jest Słowo, które jest warunkiem bycia prawdziwie uczniem? Czy tam mieszkam, czy zgłębiam, czy wprowadzam różnorodność, czy odpowiadam na różne pytania, czy poszerzam, czy jak ktoś przyjdzie i znajdzie się w tym samym mieszkaniu, w którym ja jestem, czy on odczuje piękno tego mieszkania, tego domu? Czy on będzie zainspirowany tym, tak? Gdzie to jest? Myślę, to jest bardzo ważny warunek dla bycia takim świeżym świadkiem Jezusa. Ja mam z tym duży problem, bo ja mogę głosić każdemu, komu kiedy mi powiedzieli, że mam mu głosić. Albo po prostu, kiedy sytuacja już jest taka, że muszę głosić. Ale teraz myślę, że Boże pragnienie, to jest to, o którym też mówiliśmy tydzień temu, czyli to, co jest nazwane objawienie się synów Bożych w tym świecie, to jest coś, że tam, gdzie jesteś, nawet jest taki werset w Biblii, roznosisz woń Chrystusa, roznosisz woń Mesjasza. Wiesz, to jest związane z tym, gdzie mieszkasz codziennie. Ty spotykasz się z ludźmi i nagle oni słyszą to, co przeżywasz. To, co jest w twoich myślach mieszka. Jeżeli ty w nich mieszkasz. Nagle czujesz kontrast i jesteś w stanie wyprowadzić inne myślenie i inny punkt widzenia na to, co, tak jak ludzie patrzą. Ludzie mówią, wszystko jest złe i nieuczciwe i wszystko się niedługo skończy. A ty możesz powiedzieć w zupełnie inny sposób, w zupełnie świeży sposób możesz na to spojrzeć. Ale to zależy od tego, jakie jest twoje mieszkanie. Gdzie ty mieszkasz? Jak to było? Meno. Teraz inna rzecz. Mateusza 11:23. A ty, Kafarneum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które stały się u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Czyli stanie, pozostawanie w jakimś miejscu. Tak? Sodoma by stała do dzisiaj, gdyby Jezus uczynił w niej te cuda, które dokonały się w Kafarnaum. Ona by była nieporuszona, by była miastem niezniszczonym. Teraz my, jeżeli prawdziwi uczniami jesteście, jeżeli wytrwacie w moim słowie, to jeżeli pozostaniecie w moim słowie, nieporuszeni jak zbudowane miasto, które nigdy nie zostało zniszczone. Więc jest mowa o pewnej stabilności. I to nie jest nuda. To jest konsekwencja. To jest po prostu budowanie. To jest po prostu bycie, trwanie jako miasto umieszczone na górze. To jest bycie w Słowie. Wiecie, i to jest... Ja nawet nie wiem, jak ja mam wam to mówić, bo też tak tylko chciałem trochę usiąść, żebyście wy też do mnie trochę mówili, bo mam też takie wrażenie, że jeżeli mam już tylko nawet te dwa słowa weźmiemy, pozostawać w Słowie, mieszkać w nim, albo budować, stać się, ostać się, być stałym w jakimś miejscu, to od razu odczuwam jakiś taki ciężar wynikający z pewnego zobowiązania, z pewnego takiego... No trzeba to słowo zacząć czytać, trzeba je zacząć studiować, trzeba zacząć je zgłębiać, trzeba zacząć zadawać pytania, trzeba się zacząć pytać. Tak, to jest zupełnie coś innego niż uwierzyć w to słowo raz przeczytane i skomentowane nam przez jakiegoś kaznodzieję. Tylko teraz trzeba po prostu, i to jest takie, wiecie, nowe. I teraz ja mam na przykład taki problem, bo ja pochodzę z takiej, ostatnio rozważam to moje dziedzictwo, z jakiej ja rodziny pochodzę. Ja w ogóle ze strony mamy i taty to pochodzę z chłopów, nie Żeromskiego, ale z chłopów. I wiesz, i 80% ludzi w Polsce pochodzi z takiego środowiska, bo taki był ten kraj. Niedawno była 150. rocznica wyzwolenia z pańszczyzny. Ktoś umieścił plakat w internecie. Świętujmy! Od 150 lat jesteśmy wolni. W większości. 80% społeczeństwa. To jest byłe społeczeństwo chłopskie. I teraz, wiecie, jest taki problem z taką pewną mentalnością, że teraz ja mam często tak, że jak mam na przykład przygotować kazanie, to zawsze mam taką pokusę, żeby iść narąbać drewno albo skosić trawę. Nie wiem, czy wy macie takie pomysły, jak macie coś się nauczyć, przestudiować, rozważyć, czy... Po prostu ja mam coś takiego. Ja zawsze myślałem sobie, jejku, czemu ja zostałem pastorem, trzeba było zostać stolarzem. Po prostu to zawsze o tym myślałem. Po prostu drewno pachnie, ja z heblem po prostu majstruję coś, buduję stołki, taborety. Ale wiecie, ale to jest prawdopodobnie jeden z tych elementów, że to jest ta droga przeciwna do drogi uczniostwa, że my chętniej byśmy po prostu coś zrobili, czymś zajęli ręce, orali, wydoili krowy, wyrzucili gnój, ale po prostu zgłębiać, siedzieć, rozważać, mieszkać w Słowie. To, co tydzień temu czytaliśmy, że będziesz wpajał to Słowo w synów, kiedy będziesz w drodze, kiedy będziesz w domu, będziesz ich pouczał. Wiecie, to jest zupełnie inny kierunek. My często myślimy, my tak mówimy też, że wiesz, chrześcijaństwo to nie edukacja. Wiesz, ale to zawsze jest tak, jak mówi Biblia, na dwoje babka wróżyła, tak? Jak ja często mówię, że takie szybkie takie stwierdzenia, one często zawierają dużo kłamstwa w sobie, bo wiecie, to, co tak naprawdę przyniosło edukację do cywilizacji, to była Biblia. I to był ten kierunek, żeby czegoś się nauczyć, żeby rozważać, żeby coś zapisać, żeby to przepisać w iluś kopiach, żeby inni to mogli czytać. Wiecie, to jest inny trochę mentalnie kierunek niż ten taki chłopsko-wykonawczy. Takiego kolegę mieliśmy w kościele, który właśnie z takiej rodziny był i on tatę zaprosił. Mieszkał na Gocławiu, tym wojskowym, na lotnisku dawnym, w blokach i tam na tydzień tato do nich przyjechał ze wsi. I on tylko tam 2 dni wytrzymał. On przychodził do domu, siadał, 5 minut i wychodził. Na początku mówił, że wychodzi na papierosa. Ale później wszyscy wiedzieli, że on na papierosa nie wychodzi. On nie może usiedzieć w tym mieszkaniu, bo całe życie żył na podwórku. Był dom, były pola do zobaczenia, krowy, konie, świnki, kurki. Teraz on się znalazł nagle w bloku u swojego syna, który postanowił zamieszkać w mieście i strasznie cierpiał. I teraz myślę, że to jest, wiesz, to jest kwestia naszej przeprowadzki też mentalnej, że jeżeli my chcemy być uczniami Pana, to my musimy odejść od takiego ADHD-owca, ADHD, takiego cały czas akcja i robienie rzeczy, do człowieka, który zgodnie z tym wersetem idzie w jakimś kierunku. Mały uczeń, mędrzec, starzec, prorok, na którym zaczyna mieszkać chwała Pana, tak? Niemowlę, młodzieniec, dojrzały, ojciec, wzór do naśladowania dla innych. Ale to się dzieje przez to, że stajemy się naśladowcami, że coś się odbywa w naszym życiu. Dalej nemo. I to jest, to słowo jest tutaj użyte, policzmy. Nemo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy. Meno, nie nemo. Meno. Jezus mówi tak. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. To dla nas w ogóle ten werset 6 to jest w tej koncepcji inicjacyjnej chrześcijańskiej, to jest w ogóle wymaga specjalnej doktryny i objaśnienia, bo jak to Bóg by miał kogoś wyrzucić? Ale jeżeli to jest doktryna taka oparta o proces i uczniostwo, no to jest to czymś bardzo naturalnym. Jeżeli nie trwa, no to nie trwa, to usycha, tak? Nie trzeba specjalnych doktryn teraz budować. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Widzimy ten werset, w ogóle ten 15 rozdział Ewangelii Jana, my po prostu tak go poszliśmy z używaniem tego fragmentu w taką stronę, trwaj w Panu, bądź blisko Niego, jak latorość w krzewie, to jest to, co ci napełni życiem. Ale wiesz, to jest dobrze, tak można też to rozważać. Ale z drugiej strony to jest podstawowy warunek uczniostwa. To nie jest to coś ekstra. spędźmy wspólnie czas w takim chwalebnym, intymnym uwielbieniu Pana. No to jest wspaniałe od strony emocjonalnej i w ogóle szukaniu Pana, co on chce powiedzieć. To jest bardzo ważne. To się w tym też zawiera. To też o tym tu jest mowa. Ale również w tym całym fragmencie jest mowa o uczniostwie, o trwaniu w Jego Słowie. O zanurzaniu się w Nim, żeby ta przemiana w nas następowała, żebyśmy byli do Niego podobni jako Jego naśladowcy. I to wymaga czasu. My jako wierzący ludzie nie możemy modlić się krótko, nie możemy mało czytać Biblii, nie możemy mało czasu spędzać ze sobą w wspólnocie. Żebyśmy byli uczniami Pana, musimy być blisko siebie, dużo czasu blisko siebie, musimy dużo czasu być w Słowie i dużo czasu w społeczności w modlitwie z Bogiem. Po prostu nie ma innej możliwości. Nie ma takiego lekkiego przeniesienia się, chwała Bogu, już nie jestem katolikiem w tej religii, teraz jestem, halleluja, jestem taki ewangeliczny, mogę wierzyć w co chcę i jak chcę. I Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i uczcie wszystkie narody przestrzegać ulubionych rzeczy z tych, które wam przekazałem. Bo są takie super wersety, że on mnie nie opuści i nie porzuci. Ale to jest coś więcej. Ostatnie kilka razy, kiedy meno jest użyte. Rzeczę mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź ze mną. Te słowa, które powiedział do Piotra, kiedy on dyskutował, co będzie z Janem. Tak? Czyli pozostać w niezmienionym stanie. Chodziło o to, że on nie umrze. Tak? Śmiercią męczeńską. Więc pozostać do czasu, aż przyjdę. W niezmienionym stanie. Więc jeżeli chcecie być moimi prawdziwymi uczniami, musicie w niezmieniony, nieporuszony sposób pozostawać w moim słowie. Wiecie, to naprawdę jest coś więcej niż zachowywanie prawidłowej doktryny. To jest ciągłe zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez tę treść, do której sięgamy, do Jego słowa. Inny fragment. 18:3, meno. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Jeżeli chcecie być prawdziwie moimi uczniami, zamieszkajcie. W słowie. Zamieszkajcie. Musisz po prostu tam, musisz kupić teraz meble do tego mieszkania, zmywarkę, wyposażyć kuchnię, zrobić remont, wymalować ściany, wymienić podłogi, instalacje. To musi stać się twoim miejscem. Co zrobić, żeby mieć własny... Musisz zdobyć kredyt, żeby kupić.
Zaoszczędzić.
Ile jest po prostu rzeczy, żeby mieć własne miejsce pobytu? Trzeba w spadku dostać dom, może trzeba w księgę to wpisać. Mieszkanie gdzieś to nie jest prosta rzecz. No można być u kogoś gościem, tak? Przez jakiś czas. Ale mieć swoje własne. I teraz wiecie, to jest ta ilustracja o tym, staniecie się prawdziwie uczniami. 2 Jana 1,9. Kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Mesjasza, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma ojca i syna. Widzicie, trwanie to jest zachowywanie nauczania Jezusa. I trwanie w tym nauczaniu. My często jesteśmy bardzo ezoteryczni. Bóg jest ze mną, mnie nigdy nie opuści. No i to prawda jest. Ale teraz jest konkret. Kto trwa w tym nauczaniu, ten ma ojca i syna. A kto nie trwa w tym nauczaniu, nie ma ojca i syna. To można i mieć go, i nie mieć? Tak, można właśnie. To jest myśl hebrajska, że w tym samym momencie mogą rzeczy dziać się i nie dziać. Równocześnie. I to jest ta istota, to jest ta substancja. 2 pytania na koniec. Co sprawia, że przestajemy być uczniami? Powiedzmy takimi zwykłymi uczniami chodzącymi do szkoły. Co sprawia, że przestajemy być uczniami? Że już nie jesteśmy uczniami. Byliśmy uczniami, ale dzisiaj nimi nie jesteśmy.
Idziemy na wagary. Tak?
Bo idziemy na wagary, tak? Czyli po prostu się migamy. Jakieś inne opcje. Skończyliśmy szkołę. Ale co to znaczy, że skończyliśmy szkołę? Że już nie ma nic więcej do nauczenia, tak?
Przestajemy się uczyć.
Przestajemy przyswajać wiedzę. Ale dlaczego? Dlaczego ludzie nie chcą chodzić dalej, się edukować, chodzić do szkoły?
Bo już raz przeczytaliśmy Biblię.
Bo już raz przeczytaliśmy, już po co drugi raz czytać, tak? Słucham, Jadzia, coś...
Pycha.
A dlaczego pycha? Bo?
Już wszystko wiem.
Tak? Teraz wielu z nas nie jest uczniami Pana z jakiegoś powodu. Coś się wydarzyło. No, ja na przykład, to dlaczego ja nie jestem uczniem Pana, chociaż jestem, ale i też nie jestem równocześnie, to nie jestem na przykład dla takich powodów, że od dłuższego czasu mam ochotę, żeby zobaczyć wreszcie rzeczy. zrobić. Znowu ten chłopski, chłopska część tożsamości. Ja miałem kolegę, który powiedział, a ja nie idę na studia. Ja mówię, ale coś, ty wszyscy idziemy, wszyscy zobacz, jaka dobra klasa, większość zda maturę, większość nie zda. A ja mówię, ja nie idę. I dlaczego? Że mam dosyć bycia utrzymankiem moich rodziców. Ja chcę mieć żonę, ja mam dziewczynę, ja chcę mieszkać, pójść do pracy i mieć dzieci i chcę zacząć wreszcie żyć. Myślę, że bardzo często my przestajemy być uczniami Pana z tego powodu, że my chcemy wreszcie zobaczyć rzeczy. A uczenie się i bycie uczniem wydaje nam się, że to jest ma zupełnie nie ma żadnego związku z zrobieniem rzeczy i z osiąganiem owoców. Wiecie, i to jest bardzo też chrześcijańskie. Niektórzy ludzie mówią, tak, módl się, oni to by się tylko modlili, ci chrześcijanie. To jest szyderstwo. Albo oni to by tylko Biblię czytali. Wiesz, jest na pewno jakaś forma życia religijnego, tylko modlitwy i słowa, ale ja powiem szczerze, chyba nie będziemy już tego poruszać w dzisiejszych czasach. Może kiedyś tak było. Może jakaś zakonnica powinna sobie to wziąć do serca. Nie wiem. Ale nie my. My powinniśmy wrócić do bycia uczniem. Coś sprawia, że nie jesteśmy. Troska, bieganie, zabieganie, załatwianie spraw. Coś sprawia, że nie jesteśmy, tak? Ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły? Pycha, to jest bardzo dobry pomysł.
Lenistwo.
Skapcanienie, wiecie. W życiu przychodzi na każdego skapcanienie.
Skapcanienie.
Ja to wiem, to jest moje odkrycie ostatnich lat. Chcesz czy nie chcesz, staniesz się kapciem pewnego dnia. Chyba, że zawalczysz. Nie zawalczysz, kapeć. Siedzisz przy piecu kaflowym, grzejesz się, czytasz gazetkę i myślisz, jaką suróweczkę dzisiaj do kotleta zjesz. I to jest całe twoje życie. I jak nie zawalczysz, to cię czeka. Dokładnie tak samo jest z byciem uczniem.
Jesteśmy uczniem gdzie indziej.
Bardzo dobrze, słucham Iza. Jesteśmy uczniem gdzie indziej. Czyli przestajemy być uczniami w jednym miejscu, bo zaczęliśmy się uczyć czegoś innego gdzieś. Tak? To są te nasze rzeczy, których my się innych uczymy. A co sprawia, że nadal pozostajemy uczniami?
Wierność.
Wartość. Widzimy wartość w tym, tak? A może głód? Panie, ty masz słowa życia wiecznego. Głód.
Priorytety.
Jeżeli nie jesteśmy uczniami, może powinniśmy przejrzeć te elementy, które sprawiają, że pozostajemy uczniami, zobaczyć, czy one są w naszym życiu. Ktoś poszedł na drugie studia. Dlaczego tam poszedł? Dlaczego zdecydował się dalej studiować? Dlaczego? Dlaczego ludzie chcą dalej studiować?
Chcą się czegoś nauczyć.
Widzą jakiś deficyt w swoim życiu. Dlatego są dalej uczniami, tak?
Nadal
zadają pytania. Czy wy macie do mnie dzisiaj jakieś pytania?
Multum.
Ktoś powiedział, ja tak dodałem, ktoś powiedział, pastorze, jak żyć? Nie o takie pytania chodzi. My czasami myślimy, że człowiek, który zadaje pytania, to jest po prostu człowiek, który nie wie, więc okazuje swoją ignorancję. Jest dokładnie odwrotnie. Człowiek, który zadaje pytanie, pokazuje, że nie jest ignorantem. Że chce się dowiedzieć. My się boimy zapytać, bo wstyd, bo się okaże, że czegoś nie wiem, ale...
Albo że pastor maliny wprowadzi.
Co?
Albo że pastor maliny.
Albo w maliny ktoś mnie wprowadzi.
Chyba, że pyta, bo uważa, że wie lepiej.
A, to jest dobre. Czasami ktoś pyta, bo uważa, że wie lepiej. To też jest dobre. Dobra, idziemy dalej. Jana 8,31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie... To jest ostatni werset na dzisiaj. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. To, żeśmy przeczytali na początku już. Zaskakujące jest, że drugi werset o tym byciu prawdziwymi uczniami mówi i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. My ten drugi często w oddzieleniu czytamy, tak? Ale wiesz, teraz tu jest pokazane, że poznawanie prawdy to nie jest jednorazowy akt, ale jest to proces poznawania prawdy i doświadczenia coraz większej wolności. Niektórzy mówią, oj, gdyby oni naprawdę ze mnie tego demona wygonili, to bym był naprawdę wolny. Pewnie go naprawdę nie wygonili, albo go nie miałem, albo go źle wygonili. Znowu myślenie w kategoriach inicjacji. Jest wiele demonów do wyrzucenia przez całe życie z ciebie. Wtedy zaczyna się robić lepiej już. I tak samo tutaj z poznawaniem prawdy. Jeżeli wytrwacie w słowie, będziecie uczniami i poznacie prawdę. Uczeń poznaje prawdę. Uczeń dochodzi do objawienia. Ktoś, kto drąży. Ktoś, kto cierpliwie drąży. Ktoś, kto zgłębia, zadaje sobie pytanie. Ktoś, dla kogo nie jest dyskomfortem to, że pewne rzeczy mu się nie zgadzają. My często przestajemy być uczniami, bo po prostu... Ja wiele razy widziałem ludzi. Na przykład mieliśmy konferencję z Izajaszem, zbawienie tak z wiary czy z uczynków. I większość osób, które przyszła na to spotkanie, już wiedziała mniej więcej, o czym będzie i lubiała. Ale były też osoby, które wyraźnie mówiły: słuchaj, to wreszcie jak jest! I po prostu żądały odpowiedzi na proste pytanie. Ale konsekwentnie nie została im udzielona ta odpowiedź. Bo właśnie w tym jest bogactwo i dojście do poznania prawdy. Ten dyskomfort. Byśmy chcieli właśnie tak po prostu po chłopsku raz na zawsze się dowiedzieć i zająć się wreszcie robieniem rzeczy. Ale bycie uczniem Pana to nie jest raz na zawsze dowiedzeniem się. Bo w tej sytuacji Bóg ci mówi te rzeczy, a w tej sytuacji ci mówi inne rzeczy. Bo czasy się zmieniły, bo okoliczności się zmieniły. I czy masz z nim społeczność, czy potrafisz wejść w nowy czas? Pastorzy mają problem z prowadzeniem zborów, bo od czasu do czasu trzeba zmienić kierunek i trzeba coś nowego zrobić. My jesteśmy prawdopodobnie też w takim miejscu. Dzisiaj z Izą o tym rozmawialiśmy. Nowego czasu. I powiem wam, mnie ten czas przeraża, bo już widzę ludzi, którzy wypadają za burtę. Ale kto wypada za burtę? Ten, który się uchwycił jednej odpowiedzi i na przykład ta odpowiedź przestaje być aktualna w tym gronie. Na dzisiaj. Bo przyszedł do kościoła, który wierzy, że będzie fajnie i miło. A kościół zaczyna skręcać, robi się fajnie i miło i mówi: to nie jest moje miejsce, nie tutaj przyszedłem. Nie do takiego miejsca przyszedłem. Nie za takie polskie walczyłem. Znowu inicjacja. Nie walczy się raz, walczy się całe życie. Całe życie się zmienia rzeczywistość. I tak jest w twoim życiu. Jak będziesz, chcesz być prawdziwie uczniem Pana, musisz trwać, wytrwać, zamieszkać, przebywać, pozostać nieporuszonym, dociekać, być uczniem, rozważyć, co sprawia, że przestałem być uczniem, co sprawia, że jestem uczniem lub że chcę na nowo być uczniem. I wtedy pogłębia się poznanie prawdy, a jeżeli poznanie prawdy się pogłębia, to pogłębia się wolność. Bo poznanie przynosi wolność w tym przypadku, poznanie prawdy. Okej? No ale pastorze też nadyma. No to właśnie cała... Dlatego potrzebujemy być uczniami, bo jedno i drugie w tym samym momencie się dzieje. Wiedza, poznanie, nadyma. Miłość zaś buduje. Ale poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jedno i drugie jest prawdą. Jak się teraz tym zająć? I prawda jest taka, że ten, który dopiero zaczyna zgłębiać prawdę i zaczyna się nią fascynować, dopiero się okazuje, czy go to nadyma, czy nie. Jak go nadyma, to musi spuścić powietrze i dalej studiować. Ale jeżeli nawet nie zaczął studiować, to może sobie pogadać, że wiedza nadyma. Nic nie może spuścić. Po prostu jest po prostu, jak wiesz, człowiek, który po prostu nigdy żadnej edukacji nie skończył i mówi: w życiu to się miłość liczy. Wiedza to nadyma. Wiesz, czasami tacy ludzie, którzy nie chcą postudiować rzeczy i nauczyć się, to mam wrażenie, że ich niewiedza nadyma. Ja nie wiem i mi z tym dobrze. O! I nie potrzebuję takie fafarafa, taki zbór, który rozkminia i dzieli włos na czworo. Bóg jest albo go nie ma. Wierzymy w Niego czy nie wierzymy. Jest dobry czy niedobry. Uzdrawia, nie uzdrawia. 10 prostych odpowiedzi, które uruchomią twoje życie do życia. Tu się okazuje, że niewiedza też nadyma. I to bardzo czasami. Halleluja. Wiele wyzwań przed nami. Praca misyjna. Tak jak powiedziałem w czasie modlitwy o Ole. Obyśmy wszyscy wyjechali. Amen. Ekballo. Nowe rzeczy, nowe służby, nowe rzeczywistości. Będą się dzieci rodziły, będą małżeństwa. Będą nowe rzeczy. Nowa teściowa. Na wszystko potrzebujemy być uczniami Pana. Żeby świat poznał. Żeby świat poznał. Żeby świat poznał Jezusa, Mesjasza. Potrzebujemy być Jego uczniami tutaj na ziemi. Słucham? Kogo? Teściową dotknąłem? Boisz się być teściową? Nie bój się. Najpierw trzeba być matką. Nie ma co się bać na zapas. Okej. Okay. To Renata nie dotknęła cię słowo teściowej, nie? To chyba się nie boisz tego jeszcze. No, spoko. Ani Jadzie to ma. Kto tam jeszcze?
Mnie dotknęło.
Ciebie dotknęło. Adam sobie swoją teściową przypomniał. I się okazało, że gdybyś był lepszym uczniem pana i z teściową by było lepiej. Halleluja. Amen. No dobrze. Okej. Okay. Ojcze, dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy ci, Ojcze, że są przed nami obszary zupełnie niespenetrowane. Nieodkryte. Rzeczy, których nie wiemy i nie rozumiemy. I to sprawia, że świat nie może poznać ciebie jako żywego Boga i Zbawiciela. Panie, daj nam być blisko ciebie i rozumieć coraz więcej. Widzieć coraz szerzej. Być napełnionymi pokojem i prawdą. I napełnionymi wolnością dzięki temu. Ojcze, tak jak mówi to słowo, aby wszyscy byli prorokami. Panie, niech się tak dzieje, ale obyśmy nie przestawali być uczniami. Obyśmy nie byli tymi, którzy przestają zadawać pytania, którzy przestają dociekać, którzy przestają szukać. Bądźmy tymi, którzy szukają, Panie. Spraw to w nas. Panie, Ty, kiedy zajmowałeś się swoimi uczniami, widziałeś ich niedociągnięcia. Widziałeś swoich uczniów, Piotra i wszystkich innych, Judasza. I nadal ich nazywałeś swoimi uczniami i ostrzegałeś ich i prowadziłeś. I Panie, Ty nas ostrzegasz, prowadzisz, poszerzasz nasze widzenie i wprowadzasz nas w prawdę, Ojcze. Panie, i proszę Cię, żebyśmy nie polegali na sobie samym, ale na naszym Mistrzu, z którym jesteśmy, który ma słowa życia wiecznego, który ma słowa poznania, prawdy, objawienia, który zaspokaja nasze potrzeby. Panie, chcemy być, żeby być uczniami, którzy są uzależnieni od naszego Mistrza. Chcemy być chcemy terminować u Ciebie, Panie. Chcemy być trenowani przez Ciebie. Chcemy być wiernymi czeladnikami w Twoim Królestwie, którzy cały czas mieszkają u Mistrza, którzy może nie otrzymują jeszcze wynagrodzenia, tylko pomagają swojemu Mistrzowi. Ojcze, proszę Cię, abyśmy mogli być blisko Ciebie. Poszerzaj nasze życie i rozwijaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.